Agrobiznes.
Dzień dobry, program realizuje Jarosław Gołofit. Przed mikrofonem Małgorzata Maksim. Kłaniamy się o poranku, a przed nami środa, 11 grudnia i kolejne wydanie Agrobiznesu w Radiu Lublin. Będziemy z Państwem do godziny 6, a co przygotowaliśmy na dziś, oto skrót. Między innymi powiemy o maszynach, tym razem do zasiewu.
Głębokość pracy, no i jednym ruchem ręki też ustawiamy sobie docisk, czyli na ziemię lekkie, średnie i ciężkie. 21 przełożeń, też ważna rzecz, czyli mamy 20 różnych przełożeń, też ustawiamy praktycznie jednym ruchem ręki, zmieniamy przełożenie, czyli jak to, co wysiewamy, czyli jaki rodzaj ziarnia, no i o jaką odległość wysiewamy, ile jednostek idzie na hektar.
Będzie też o badaniach gleby.
Wygląda to tak, że po stronie zleceniodawcy jest pobranie tych prób. My wysyłamy kuriera, który zazwyczaj na następny dzień roboczy jest u zleceniodawcy. Przywozi do nas tą próbkę, zazwyczaj jest to 7 dni roboczych, jeżeli chodzi o analizę patogenów roślin i analizę patogenów gleb. Po 7 dniach roboczych wydajemy raport.
W cyklu na zdrowie powiemy o diecie dla serca, a na zakończenie o wsparciu na inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność. Trwa nabór wniosków. Więcej o tym w dalszej części programu. Na początek sprawdzamy prognozę pogody, a tutaj przed nami zimowa aura. Dużo chmur i przelotne opady śniegu. Do tego zimno, na termometrach lokalnie na minusie, także w dzień będzie ślisko. To tak w skrócie, a oto szczegóły, jak informują synoptycy. Pogodę kształtuje rozbudowujący się układ wyżowy. Z północnego wschodu napływa wilgotna i chłodna masa powietrza. I tak w naszym regionie po zachmurzonej nocy z opadami i ujemną temperaturą. Rano może być jeszcze ślisko, a w ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, słabe opady śniegu, a temperatura maksymalna od minus 1 do 0. Wiatr słaby, północny i północno-zachodni. W nocy zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia, lokalnie słabe opady śniegu. Temperatura minimalna od minus 1 do 0. Śnieg będzie pruszył także w czwartek w ciągu dnia, a temperatura maksymalna od plus 1 do plus 2. Wiatr słaby, umiarkowany, północno-zachodni, zachodni. A co przyniosą kolejne doby? Jeszcze niższe temperatury, ale bez opadów. I tak w nocy z czwartku na piątek chmur niewiele, a temperatura od minus 4 do minus 3. W piątek bezchmurnie lub zachmurzenie małe, chwilami umiarkowane. Temperatura maksymalna w najcieplejszym momencie dnia od minus 2 do minus 1. W nocy z piątku na sobotę jeszcze większy mróz od minus 7 do minus 5. Sobota bezchmurna lub zachmurzenie małe, a temperatura maksymalna od minus 3 do minus 2. Wiatr umiarkowany, ale okresami porywisty. Będzie potęgował odczucie chłodu. W nocy z soboty na niedzielę powrócą opady śniegu, a na termometrach od minus 5 do minus 4. W niedzielę zachmurzenie całkowite i nasuwające się od północnego zachodu opady śniegu, a na termometrach maksymalnie około 0. Drogi i chodniki będą śliskie. Podobnie rozpocznie się przyszły tydzień. Krótka przerwa, a po niej w Agrobiznesie w Radiu Lublin powiemy o siewnikach. Agrobiznes w Radiu Lublin w środę 11 grudnia. Zasiew to jeden z najważniejszych zabiegów w rolnictwie, między innymi od tego zależy, jaki będzie plon. W tym pomocne są maszyny. Na polskim rynku pojawia się ich coraz więcej, które mają usprawnić pracę w gospodarstwie rolnym. Dużym zainteresowaniem cieszą się różnego rodzaju agregaty uprawowo-siewne i siewniki, które są wciąż udoskonalane. Siewniki pozwalają zaoszczędzić czas, paliwo i pomagają precyzyjnie umieścić nasiona. To m.in. siewniki do kukurydzy, mówi przedstawiciel importera maszyn rolniczych Artur Sowa.
Standardowy, czyli rozstaw prosto, to jest chyba czterorzędowy. Występują do 12 rzędów. Hydraulicznie podwójna rama i wtedy jak już duże siewniki, czyli 6, 8, 10, 12, wtedy jest podwójna rama hydrauliczna i już rozstawy są od 40 do 80 cm, czyli praktycznie pod burak, kukurydza, sorgo, co nam trzeba, wszystko jednym siewnikiem i to jest siewnik pneumatyczny. Czyli napęd jest wentylator i siewnik, siewnik pneumatyczny z nawożeniem i z mikrogranulatem występuje w opcjach, co nie? Tutaj mamy czterorzędówkę, rozstaw rzędów 75 cm, 45 litrów zbiornik na kukurydzę, plus mamy 800 litrów zbiornik na nawóz. Szóstka będzie miała dodatkowo dodmuch nawozów, jeszcze pneumatyczny, po to, że ostatnie rzędy, żeby równomiernie nawóz rozsiać. Sekcja 85 kg, także dość ciężka sekcja HD. Ciężar sekcji wysiewającej, bo to jest ważne, jak ona wtedy będzie utrzymywała tą głębokość, że ona nie będzie podskakiwała. Ustawienie tak samo, kółka dociskowe dwucalowe, w trzech pozycjach możemy je ustawić, tą wersję V, co nie? Czy bardziej ma ona dogniatać, czy luźniej? Po to, żeby tam woda pociągała, wiadomo, nasionko wtedy sobie pobierze tą wodę. Głębokość też tak samo, jedną dźwignią ustawiamy sobie głębokość pracy, no i jednym ruchem ręki też ustawiamy sobie docisk, czyli na ziemię lekkie, średnie i ciężkie. 21 przełożeń, też ważna rzecz, czyli mamy 20 różnych przełożeń, też ustawiamy praktycznie jednym ruchem ręki, zmieniamy przełożenie, czyli jak to, co wysiewamy, czyli jaki rodzaj ziarnia, no i o jaką odległość wysiewamy, ile jednostek idzie na hektar. Bo jak przerobimy jeden przejazd, no to później, żeby wiedzieć obok jak jechać, w którym miejscu musimy jechać. Bo ciągnik będzie węższy niż maszyna. Hydraulicznie opuszczane i następny przejazd, no to już jedzie, wie, mamy zaznaczone, w którym miejscu ciągnikiem musi jechać. Bo ciągnik ma wysokość poniżej 2 metrów, maszyna jest 3-metrowa. Czyli następny przejazd, żeby nie robić już jakiegoś tam mijaka, żeby jechać już raz przy razie.
A już za chwilę w Agrobiznesie w Radiu Lublin powiemy o diecie dla serca.
Agrobiznes.
Słuchamy Agrobiznesu w Radiu Lublin w środę 11 grudnia, a teraz czas na kolejny odcinek cyklu Na zdrowie.
Na zdrowie.
Codzienne żywienie musi się składać z kilku posiłków, które należy spożywać o regularnych porach. Ważne jest także to, co spożywamy i w jakich ilościach, a po jakie produkty sięgać, by wspomagać pracę serca i obniżać ciśnienie tętnicze, na które cierpi coraz więcej osób, z czego rezygnować. Dobrze skomponowany codzienny jadłospis odgrywa istotną rolę także w ochronie serca, regulacji ciśnienia tętniczego czy obniżeniu tzw. złego cholesterolu, co zapobiega wielu groźnym chorobom układu krążenia. To ważne szczególnie dla osób z grupy ryzyka, a także dla tych, którzy chcą odżywiać się zdrowo.
Mamy pewną grupę produktów, która wykazuje działanie ochronne na nasze serce, które warto ująć w diecie, jeśli faktycznie mamy problemy pod kątem nadciśnienia tętniczego, nieprawidłowe wartości cholesterolu, czy po prostu ryzyko sercowo-naczyniowe związane z tym, że w rodzinie genetycznie często te problemy występowały.
Dietetyk Maciej Pokarowski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie.
Warto zwrócić uwagę na sterole i stanole roślinne. Znajdziemy je w margarynach miękkich, często są wzbogacane właśnie w tego typu substancje. No i mamy dowody naukowe, że spożycie około 2 gram steroli stanoli roślinnych na dobę powoduje obniżenie stężenia cholesterolu ogółem oraz frakcji LDL o 7-10%, więc znaczący wpływ też na poprawę wartości cholesterolu. Warto zwrócić uwagę, jeśli chodzi o takie naturalne źródła stanoli roślinnych, na otręby ryżowe, oleje takie jak kukurydziany, sezamowy czy słonecznikowy, orzechy oraz rośliny strączkowe. Warto zwrócić uwagę, że często mamy tak zwaną żywność funkcjonalną, gdzie jak wspomniałem na początku, między innymi margaryny miękkie do niej się zaliczają. One są wzbogacone właśnie w te sterole i stanole roślinne. Często jest też tak, że fermentowane napoje mleczne również są ich źródłem. Kolejna rzecz, tutaj niestety w świetle negatywnym, musimy przedstawić sól, ponieważ wszystkim pacjentom kardiologicznym zaleca się dzienną podaż soli poniżej 5 gram. Jeśli mielibyśmy zobrazować 5 gram, no to jest to naturalnie łyżeczka, natomiast najlepiej byłoby w ogóle minimalizować czy całkowicie ograniczyć spożycie tej soli w diecie na rzecz suszonych czy świeżych ziół.
Na zdrowie.
W codziennym żywieniu warto ograniczać ilość spożywanej soli, a także wprowadzić do diety orzechy i inne wartościowe produkty.
Też mamy takie badania, które sugerują, że mogą być osoby sodowrażliwe, które bardzo wrażliwie reagują na podaż sodu w diecie. No i wtedy minimalizacja spożycia tej soli znacząco poprawia wartości ciśnienia tętniczego krwi. No i tutaj mamy też takie badania, które pokazują, że w momencie, kiedy ograniczamy spożycie soli w diecie, może to redukować ciśnienie tętnicze o 5 mg słupa rtęci u osób z nadciśnieniem i 2,5 mg słupa rtęci u osób, które no, mają prawidłowe ciśnienie tętnicze krwi. Aktualnie jest też tak, że staramy się jednak bardziej przychylnie patrzeć na niższe wartości ciśnienia tętniczego krwi. Kolejnym produktem, tym razem już w bardziej przyjaznym świetle, o działaniu kardioprotekcyjnym będą orzechy. Zaleca się według standardów 30 gramów orzechów dziennie, oczywiście niesolonych, ponieważ to stanowi znaczące obniżenie ryzyka choroby niedokrwiennej serca, nawet o 35-40%, w momencie kiedy wprowadzamy tak około 4 porcji orzechów tygodniowo. No i taka jedna porcja to jest 30 gram orzechów, mniej więcej tyle, ile zmieści mieści się na naszej dłoni. Oczywiście tak, żeby gdzieś te orzechy się nie wysypywały, ale mniej więcej taka ilość tych 30 gramów działa bardzo dobrze kardioprotekcyjnie. Kolejny produkt istotny to produkty sojowe. Dowiedziono, że dieta, w której ograniczyliśmy nasycone kwasy tłuszczowe, czyli wprowadziliśmy zmianę, na przykład rezygnując z mięsa czerwonego na rzecz białka sojowego, czyli po prostu soi, strączków, gdzie co najmniej mamy 25 gramów na dzień tego typu białka, może to zmniejszyć ryzyko chorób serca. Tutaj potencjalnie uważa się, że wywiera to efekt antyoksydacyjny, ponieważ w białku sojowym znajdziemy bardzo istotne izoflawony.
Korzystny wpływ mają również czosnek, który obniża ciśnienie, a także bogate w kwasy omega ryby, które warto spożywać przynajmniej 2 razy w tygodniu. Natomiast należy ograniczyć lub wyeliminować z diety alkohol.
Na zdrowie.
Radio Lublin i magazyn Agrobiznes, a w nim za kilka chwil powiemy o badaniu gleby. Tu Radio Lublin i środowe wydanie Agrobiznesu 11 grudnia. Uprawiając glebę, warto zadbać o jej stan, czyli zbadać odczyn. Wyniki takich badań odpowiedzą na pytanie, w jaki sposób dalej ją uprawiać. Na przykład, czy zastosować nawozy organiczne, czy odkwaszać glebę stosując wapnowanie. Zalecane jest także badanie roślin, mówi Agata Wasilczuk z Laboratorium Badania Roślin i Gleby.
Przeprowadzanie zarówno badań gleby pod kątem zawartości makro i mikroelementów, czy też zawartości patogenów, tak samo jak badania roślin pod kątem chorób, są bardzo ważne ze względu na to, by przygotować odpowiedni program ochrony pod daną uprawę. Ze względu na to, że wchodzi obecnie Zielony Ład, środki ochrony roślin są wycofywane, większość substancji czynnych zostanie wycofana w przeciągu kilku lat. Bardzo ważne jest, by wiedzieć celowanie zadziałać na daną chorobę, prawda? Jeżeli chodzi o nasze laboratorium, wykonujemy badania roślin, ale również gleby i wody pod kątem chorób. Pod kątem chorób mam na myśli przeróżne panele na dane choroby, najczęściej występujące na danej uprawie. Zebraliśmy to na przykład dla truskawki, jest to 12 chorób, dla maliny może być to 8 chorób. Wykonując takie badanie, rolnik ma tak jakby klarowną informację na temat tego, co dzieje się na jego uprawie. Czym i jakim środkiem zadziałać, dana uprawa przyniosła jak największe korzyści, by straty były jak najmniejsze i by tych środków ochrony roślin użyć jak najmniej.
Jak wyglądają procedury? Czy rolnik sam takie próbki pobiera i przesyła do laboratorium, czy przedstawiciele przyjeżdżają na miejsce?
Dokładnie tak. Wygląda to tak, że po stronie zleceniodawcy jest pobranie tych prób. My wysyłamy kuriera, który zazwyczaj na następny dzień roboczy jest u zleceniodawcy. Przywozi do nas tą próbkę. Zazwyczaj jest to 7 dni roboczych, jeżeli chodzi o analizę patogenów roślin i analizę patogenów gleb. Po 7 dniach roboczych wydajemy raport, którym dokładnie opisujemy, pod jakim kątem badaliśmy, czyli chorobę, pod jaki patogen, jaki ten patogen wywołuje chorobę oraz jak można tą chorobę zwalczyć. Czyli podajemy substancje czynne dopuszczone przez Ministerstwo Rolnictwa do użycia na dany patogen w danej uprawie.
Dodajmy, że czynnikiem plonotwórczym poprawiającym strukturę gleby są naturalne metody stosowane w uprawie, na przykład kompozycje pożytecznych mikroorganizmów, które mogą wykazywać właściwości probiotyczne, przeciwutleniające, jak również bakterio i fungi statycznie wobec patogenów i niepożądanych szczepów mikroorganizmów. Istotna jest także zawartość próchnicy w glebie, bowiem substancje próchnicze stanowią jeden z podstawowych czynników decydujących o żyzności gleby. Przyczynia się do rozwoju i wzrostu roślin poprzez wpływ na jej fizyczne czy chemiczne, a także biologiczne właściwości. Agrobiznes w Radiu Lublin. Do godziny 6 powiemy jeszcze o wsparciu na inwestycje. I na zakończenie Agrobiznesu w Radiu Lublin mamy jeszcze jedną informację. Trwa nabór wniosków o wsparcie na inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność. Dofinansowaniem objęte są przedsięwzięcia dotyczące produkcji ekologicznej, to obszar B, i bezpiecznego dla konsumenta i efektywnego przedłużania trwałości produktów, ich przechowywania oraz lepszego przygotowania do sprzedaży, również bezpośredniej, to obszar C. Beneficjentami wsparcia mogą być posiadacze użytków rolnych o powierzchni nie większej niż 300 hektarów. Wielkość ekonomiczna gospodarstwa należącego do ubiegającego się o wsparcie w roku wyjściowym musi się mieścić w przedziale od 25 tysięcy euro do 250 tysięcy euro. Pod uwagę będzie brany również roczny przychód ze sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych metodami ekologicznymi. W przypadku obszaru B powinno to być minimum 45 tysięcy złotych, a jeśli chodzi o obszar C, co najmniej 75 tysięcy złotych. Rolnicy zajmujący się produkcją ekologiczną mogą zaplanować m.in. budowę lub modernizację budynków, stworzenie wybiegów czy pastwisk dla zwierząt oraz zakup lub leasing nowego sprzętu. Natomiast w ramach obszaru C pomoc przyznawana będzie albo na budowę i modernizację budynków, albo zakup nowego sprzętu do przygotowywania, przechowywania, czyszczenia, sortowania, kalibrowania i konfekcjonowania produktów rolnych. Maksymalna kwota pomocy na jednego rolnika i gospodarstwo w trakcie realizacji planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027 w każdym z obszarów to 1 300 000 zł, przy czym w przypadku obszaru B 1 000 000 można otrzymać na inwestycje realizowane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, np. budowle służące do produkcji ekologicznej, w zapewnienie wybiegów oraz pastwisk dla zwierząt, czy budowę lub modernizację budynków do przechowywania owoców lub warzyw z zastosowaniem odpowiednich technologii przechowywania. Natomiast 300 tysięcy złotych można pozyskać na inne inwestycje, które będą związane z produkcją ekologiczną. Z kolei w obszarze C 1 000 000 może być wykorzystany na przedsięwzięcia polegające na budowie lub modernizacji budynków do przechowywania owoców lub warzyw z zastosowaniem odpowiednich technologii, a 300 tysięcy na inne operacje związane z tym obszarem. Wnioski o wsparcie na inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność będą przyjmowane do 30 grudnia za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Szczegóły na stronie agencji arim.gov.pl. Zbliża się godzina 6, kończymy środowe wydanie magazynu 11 grudnia. Kolejny Agrobiznes jutro o stałej porze, ale warto zostać się z Radiem Lublin. Za chwilę wysłuchamy najnowszych wiadomości, a po godzinie 6 rozpocznie się poranek z Radiem Lublin, który potrwa do 9. A ja dziękuję Państwu za dziś. Miłego dnia życzę. Małgorzata Maksim. Do usłyszenia o 5.30.
Agrobiznes.